Rozumna lektura Biblii, część czwarta, przypowieści Jezusa. O co w nich chodzi? Mówiliśmy ostatnio o Ewangeliach i właśnie też tam padło pytanie, dlaczego Jezus sam nie napisał Ewangelii? Tak właśnie Bóg zechciał, aby to o Jezusie napisano, bo Jezus sam sobą jest dobrą nowiną, jest Ewangelią. Słowo stało się ciałem, zamieszkało między nami i niechaj to słowo działające między ludźmi opiszą ci, którzy je widzieli, słyszeli, którzy się go dotykali i niech oni to słowo w działaniu opiszą. I tak właśnie powstała Ewangelia, Boże Słowo przekazane przez autora Ewangelii, przez Jezusa i opisane przez tych, którzy z Nim się stykali, odbierali to Słowo, wierzyli i byli zbawieni. A więc współtworzenie Słowa przez Boga i ludzi. I Duch Święty nad tym cały czas czuwa. Oczywiście to współtworzenie, gdy chodzi o tekst, zostało zamknięte poprzez stworzenie, utworzenie kanonu, zbioru wszystkich wiarygodnych pism, ale to współtworzenie się odbywa teraz, gdy my je czytamy i gdy Duch Święty nam daje interpretację, daje nam przesłanie, daje nam żywe słowo, budzi naszą wiarę i my po prostu żyjemy z Chrystusem Jezusem w Chrystusie, a On w nas. I właśnie gdy chodzi o Ewangelię, to taką ważną częścią Ewangelii są przypowieści. I można się ich doliczyć aż 30. Z tym, że nie wszystkie przypowieści są tego samego rodzaju. I tu właśnie chodzi o znaczenie hermeneutyki, znaczenie sposobu ich zrozumienia. Bo na przykład opowieść o miłosiernym Samarytaninie jest to przypowieść właściwa. Ale już się różni od przypowieści o kwasie, gdzie jest powiedziane, że Królestwo Niebios jest podobne do kwasu, a więc to jest nie przypowieść, lecz podobieństwo. I później zobaczymy, czym one się różnią i jak to istotnie się różnią. Albo takie na przykład wypowiedzi jak jesteście solą ziemi. To już nie jest przypowieść ani podobieństwo, jest to metafora. A więc co innego powiedziane, a co innego należy zrozumieć. Nikt z nas nie jest solą. Jest to sens przenośny. Chodzi o znaczenie nasze dla ludzi, jakie ma sól w naszym życiu. Albo takie wyrażenie jak czyż zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi. Więc to nie jest przypowieść, podobieństwo, ani metafora. Po prostu jest to tak zwany epigram, czyli krótki, najczęściej dwuwierszowy utwór poetycki. A więc przypowieść, parabola, to jest pewien rodzaj literatury moralistyczno-dydaktycznej. Za pomocą pewnej fabuły przekazuje się jakieś prawdy moralne, jakieś prawdy uniwersalne. Dlatego też te krótkie opowieści Jezusa powinny być przez nas właściwie zrozumiane, bo pamiętam, gdy byłem młodym, początkującym kaznodzieją, i gdy wygłosiłem kazanie w pewnym zborze, w zborze, w którym był mój mentor, mój duszpasterz, któremu wiele zawdzięczam. I właśnie gdy on wysłuchał mojego kazania na temat miłosiernego Samarytanina, to później przy obiedzie udzielił mi napomnienia, że ja źle głosiłem. Ja głosiłem, tak jak chyba wszyscy rozumiemy, że Jezus uczy nas wrażliwości na cierpienie bliźniego. A on mi mówi, że nie. Samarytanin to Jezus. Jerycho to świat. Zbójcy to szatan. Ten ranny człowiek to grzesznik. Olej, którego on użył, aby jego rany zmiękczyć, to Duch Święty. Wino to nowe życie. Te dwa pieniążki, które dał gospodarzowi gospody, to Stary i Nowy Testament. Gospoda to zbór. No, byłem zdumiony Ale już nieraz słyszałem, że tak ludzie mówili, z tym, że wiedziałem, że on nadaje sens tej przypowieści alegoryczny. A tymczasem to jest bardzo prosta opowieść o tym, jak my się mamy zachować w stosunku do bliźniego. I na końcu będzie pewien przykład, jak tę przypowieść można również opowiedzieć swoimi słowami, używając współczesnych nam realiów. Podobnie też i przypowieść o skarbie czy perle też mi na to uwagę zwrócił, że to Jezus wszystko oddał i co miał, opuścił niebo, by kupić grzesznika. Czyli grzesznik jest perłą i tym skarbem. A tymczasem tam chodzi o coś innego. To grzesznik właśnie traktuje Królestwo Boże i jego wartości jak perłę, jak skarb i wszystko, co ma, oddaje, nawet swoje życie, aby pozyskać właśnie ten skarb. No ale gdy zajrzymy sobie do konspektu, to dowiemy się, że nawet taki człowiek jak Augustyn, starożytny, z pierwszych wieków, chrześcijanin wybitny, jako on zastosował interpretację tej przypowieści o Samarytaninie, to zobaczycie, tylko spójrzcie do konspektu, a no, śmiechu warte, mimo że to jest taki wybitny teolog. Dlaczego właśnie tak się postępuje? Skąd jest taka łatwość błędnej interpretacji przypowieści, niewłaściwe rozumienie słów Jezusa? I wiecie, to się wzięło stąd, że Pan Jezus kiedyś, gdy do Niego uczniowie przystąpili, to jest Mateusz 13 rozdział też i Marek 4 rozdział, Łukasz 8 rozdział, to wtedy On usłyszał od nich pytanie, od uczniów, dlaczego mówisz do nich w podobieństwach? A Jezus powiedział, bo wam dane jest znać tajemnicę Królestwa Niebios, ale tamtym nie jest dane. Bo kto ma, to będzie mu dane, będzie obfitował. Kto nie ma i to, co ma, będzie mu odjęte. Dlatego w podobieństwach do nich mówię, bo patrząc, nie widzą, słuchając, nie słyszą, nie rozumieją. I się spełnia na nich proroctwo Izajasza, że będą stale słuchać, a nie będą rozumieć, będą ustawicznie patrzeć, a nie ujrzą, bo otępiałe jest serce tego ludu, uszy ich dotknęła głuchota, oczy swe przymrużyli, by oczami nie widzieć, uszami nie słyszeć, sercem nie rozumieć i się nie nawrócić, a ja żebym ich nie uleczył. Ale wasze oczy są błogosławione, że widzą i uszy wasze, że słyszą. I właśnie przy tej przypowieści o ziarnie, o roli, tym podobieństwie, te słowa wprowadziły w błąd chrześcijan i stąd i ten mój mentor, duszpasterz i Augustyn wcześniej i wielu wokół nas tak niewłaściwie rozumie, bo uważamy, że przypowieści są przeznaczone dla kręgów tajemniczonych. A tymczasem Jezus głosił do ludzi zwykłych, prostych i wszyscy wiedzieli, o czym On mówi. I problemem naszym jest to, że my nie wiemy, do kogo Jezus skierował te poszczególne przypowieści. Czasami wiemy, do kogo mówił, najczęściej nie wiemy, do kogo mówił i stąd naszą sprawą, naszym problemem, trudnością jest określić, kto słuchał danej przypowieści, jaki był krąg odbiorców. Dlaczego? Dlatego, że w tym, co powiedział Pan Jezus o tej tajemnicy Królestwa, to nie chodzi o jakąś tajemnicę. Tutaj jest gra słowna, jak się w konspekcie doczytacie, gra słowna w ojczystym języku Jezusa aramejskim. I właśnie ten wyraz aramejski oddano przez greckie parabole, a tymczasem tam był szereg metafor, ale w rodzaju zagadek i podobieństw. Dlatego też nie będę teraz rozbudowywał tego wszystkiego, ale chcę powiedzieć, że Pan Jezus, mówiąc, iż nie wszyscy ci z zewnątrz Go zrozumieją, że dla nich jest to zagadką, oznaczało, że służba Jezusa dla ludzi z zewnątrz była jakby zagadką, była niezrozumiała, dlatego że oni niewłaściwie patrzyli, a też nie umieli docenić celu służby Jezusa. I stąd słowa Jego dla nich brzmią dziwacznie, niezrozumiale, w pełni nie docierają, podobnie jak i my, gdy czytamy sobie Biblię, gdy sobie rozmawiamy i ktoś z zewnątrz, ktoś nieodrodzony, nienawrócony, nie rozumie i myśli, że my jakimś kodem się posługujemy. A tymczasem po prostu trzeba wejść do Bożego Królestwa, czyli nawrócić się do Jezusa i dopiero wtedy też i te niby zagadki staną się nam jasne. A więc tu nie chodzi o to, że przypowieści miały być jakimś kodem zamkniętym i tylko dla wtajemniczonych. Chodzi o to, że ci, którzy słuchają, muszą wejść w grono tych, którzy się porozumiewają Bożym Słowem i wtedy będą też i je rozumieć. To jest podobnie jak z dowcipem. Przepraszam za to porównanie, ale ono się znajduje właśnie w konspekcie. Gdy ktoś dowcip opowiada, to wiadomo, że wszyscy obecni wiedzą, o czym on mówi, co znaczą poszczególne słowa. Gdy jest jakaś przenośnia, wszyscy to odbierają, gdy chodzi o coś dosłownego, odbierają. I gdy opowieść się zakończy, nagle wszyscy wybuchają śmiechem, bo wszyscy nadawali na tej samej fali, rozumieli się. A cały dowcip będzie położony, gdy śmiech się nie rozlegnie, bo nie zrozumiano tego, co powiedział. Więc albo ktoś nie znał swoich odbiorców i powiedzmy, że mój kolega Amerykanin był w Irlandii i użył pewnych słów, które dla Amerykanów są dowcipne, z kolei dla Irlandczyków miały zupełnie przeciwny sens i zaległa grobowa cisza i wręcz byli zgorszeni tym, co usłyszeli, a on ich chciał rozśmieszyć. Więc sama przypowieść jest przesłaniem i ją się po to opowiada, by porwać słuchaczy, a przez nią powstrzymać ich od, powiedzmy, jakiegoś złego postępowania, albo też skłonić ich, aby się nawrócili do Jezusa Chrystusa. I stąd zadaniem egzegezy, a też i hermeneutyki, jest przywrócenie tego oryginalnego smaku przypowieści w naszym miejscu i w naszym czasie. I pozwólcie, że ja teraz sięgnę do końca tego konspektu i opowiem pewne zdarzenie, jakie tam autorzy przywołali z tego, co kiedyś sami usłyszeli. Pewna biedna rodzina utknęła niedzielnego ranka przy głównej drodze. A więc niedziela, rano, główna droga i utknęli, bo auto im siadło i są zrozpaczeni. Matka siedzi na obdartej walizce, nieuczesana, trzyma biednie odziane, płaczące niemowlę. Ojciec nieogolony, w kombinezonie, z wyrazem rozpaczy na twarzy i chce przytrzymać dwójkę swych dzieciaków, które się wyrywają mu, a matka z kolei jest niemowlęciem. No i auto wyraźnie już skończyło swój żywot i nagle nadjeżdża samochód tutejszego pastora, który właśnie jedzie do kościoła na poranne niedzielne nabożeństwo. I chociaż daje mu znaki, ale jednak pastor pojechał, bo wiadomo, że się nie spóźni na to zgromadzenie. Znów jedzie samochód i znów ten macha, prosi. Samochodem jedzie przewodniczący chrześcijańskiej organizacji, która skupia międzynarodowe kluby dla biznesmenów, chrześcijańskich biznesmenów. Ale on się nie może spóźnić, więc też przyjechał. No i ci stoją, wiadomo, żar się leje z nieba. To są przestrzenie rozległe, nie ma wokół żadnych domostw, nie ma telefonów komórkowych, to są też takie czasy. I nagle patrzą, jedzie jakiś samochód. Jak się potem okazało, to był znany miejscowy ateista, który nigdy w życiu nie był w kościele. Ale zobaczył tę rodzinę, zabrał ich do samochodu, zawiózł ich do najbliższego motelu, zapłacił za tydzień pobytu, aby ojciec mógł sobie poszukać pracy w tym czasie. I też dał pieniądze na wynajęcie samochodu, a jego żonie na żywność i ubranie. No i pewien kaznodzieja taką historię właśnie opowiedział podczas nabożeństwa niedzielnego w swoim zborze. No i jak się okazuje, było w miarę opowiadania tej historii, to się twarze różnie kształtowały. Jak się dowiedzieli, że pastor był z tego kościoła, to każdy siedział zadowolony. No tak, pewnie. Ich pastor to nie stanął, ale nasz by na pewno stanął. Także potem okazało, że ten przewodniczący tego klubu biznesmenów to właśnie był ich starszy zboru, nie pastor, ale członek Rady Starszych, to trochę im mina zrzedła. A potem, gdy się dowiedzieli, że ten ateista, którego wszyscy nie lubili, bo był bardzo taki arogancki w swojej postawie, dumny, pewny siebie, to w ogóle byli wściekli. To co za wstyd, to niemożliwe. W ogóle kaznodzieja ich obraził tym opowiadaniem. I ponieważ to była historia autentyczna, a więc musicie wiedzieć, że ludzie się obrazili na kaznodzieję, który im takie afront zrobił, mówiąc, że ateista zachował się jak miłosierny Samarytanin. I wszyscy byli przekonani, że obraził Jezusa, boż to Jezus jest tym miłosiernym Samarytaninem. Jak dobrze jest umieć zrozumieć Pismo Święte. Teraz mówimy o Ewangeliach, co jest bardzo ważne, istotne. Dlatego, że wielu ludzi przeżywa dramaty, gdy ewangelicznie są tak ustawiani przez kaznodziejów, że potem to, w co wierzą, nagle się nie staje. W tej chwili myślę o wskrzeszeniu zmarłych, o uzdrowieniach, o różnych takich rzeczach przykrych i potem ludzie są zdumieni, gdy kaznodzieja im mówił, że wyraz proście czegokolwiek byście chcieli, w oryginale proście znaczy żądajcie, a Bóg wam musi dać. Sobie wyobraźcie, ileż tragedii ludzie wierzący przeżyli, gdy Bóg im nie dał, zamiast uzdrowienia potem był pogrzeb. I przepraszam, ale akurat w tej chwili też się takimi sprawami zajmuję i muszę prostować, bo ludzie źle zrozumieli, ale jak będziemy w swoim czasie mówić o apokalipsie, to tam dopiero zobaczymy, jak się można, przepraszam za wyrażenia takie nieładne, jak się można przejechać duchowo i życiowo, gdy również i apokalipsę źle zrozumie. A więc, kochani, to jest bardzo ważne, abyśmy wiedzieli, jak się wziąć za to słowo, żywe słowo, pełne życia, abyśmy po prostu nie, no fałszywie nie wierzyli, tylko wierzyli i rozumieli właściwie, bo o to chodzi. Przecież to o to chodzi. I tamci amerykańscy członkowie zboru, wierzący, którzy usłyszeli tę przypowieść o tym miłosiernym ateiście, to powinni się nie na niego oburzać, dlaczego to akurat on, a nie który z nich się zatrzymał, tylko powinni zrozumieć, dlaczego się oburzyli. Co sprawiła ta historia, że oni się oburzyli, że ateista. Jeśli ateista ich zawstydził, to gdzież oni są z tą miłością do bliźniego? Więc tu o to chodzi, żeby nas poruszyć, ale żeby nas poruszyć, to musimy zobaczyć w takiej przypowieści, podobieństwie, trzy punkty odniesienia. Ja w tej chwili myślę o tej historii, gdy Pan Jezus był w domu faryzeusza Szymona i gdy ten go nie ugościł, a Pan Jezus historyjkę potem opowiedział o tych dwóch dłużnikach, który był dłużny 500 denarów, 50 denarów, a denar to jest dniówka. I w końcu wierzyciel obydwą umorzył. I pyta się, kto zareagował większą miłością. I tam właśnie były trzy punkty odniesienia. Był ten wierzyciel oraz dwaj dłużnicy. I Pan Jezus nie musiał im wyjaśniać, o co chodzi, bo wszyscy zrozumieli, i faryzeusze słuchający zrozumieli, i ten Szymon, faryzeusz, gospodarz, zrozumiał i się mógł zawstydzić. I ta nierządnica się również odnalazła w tej przypowieści i stwierdziła, że i jej ten wielki dług, 500 dniówek, również darowano. A więc oni wszyscy od razu załapali, o co chodzi, i każdy otrzymał albo nagany, albo zachętę. Oczywiście tym wierzycielem jest Bóg, który tak łaskawie nas traktuje. A więc musimy patrzeć, że przypowieść jest przypowieścią, przypowieść jest podobieństwem, jest alegorią, albo też jakimś tylko epigramem, prawda, którym się stwierdza jakiś zwięzły sens. Podobnie ma się rzecz, gdy chodzi o przypowieść o synu marnotrawnym. I całą wymowę tej przypowieści wydobędziemy wtedy, gdy zorientujemy się, jakie były wówczas zwyczaje kulturowo-społeczne. Wtedy zrozumiemy, co to znaczy, że zabił tuczne ciele, że wyprawił ucztę, dlaczego się ten starszy brat żachnął na ojca, że tak łaskawie przyjął z tego marnotrawnego. Więc wszystko to trzeba wydobyć i zrozumieć, by później dopiero odnieść do swojego życia, kim Bóg jest wobec nas na czym polega ta jego łaskawość. A więc trudnością egzegetyczną jest przenieść tamtą przypowieść do naszych czasów. Też często mamy przypowieści, które się zaczynają od Królestwa Boże podobne jest do. I wtedy nie powinno się rozumieć, że ten pierwszy rzeczownik, ziarnko gorczycy, czy kupiec, czy skarb zakopany w polu, to jest właśnie Królestwo Boże. A więc Królestwo Boże jest ziarnkiem gorczycy. Albo Królestwo Boże jest kupcem. Albo skarbem w polu zakopanym. Nie. Trzeba raczej wziąć i zrozumieć, że podobnie ma się rzecz z Królestwem Bożym jak. Więc tu nie chodzi, że jest podobne do, tylko że rzecz, to o co chodzi w Królestwie Bożym, ma się tak jak ziarnko gorczycy, jak kupiec czy skarb i do ich działania i do skutków, jakie wywołuje ziarnko gorczycy w ziemi, kupiec w stosunku do tego skarbu zakopanego w polu czy tej perły. A więc tu chodzi bardziej o charakter królestwa, a nie jakiś punkt odniesienia, jakiś szczegół, bo to jest podobieństwo. Dlatego też te przez Ducha Świętego nam zostawione, przekazane zbiory wypowiedzi w swojej obecnej postaci, mimo że nie rozumiemy wielu rzeczy, a najbardziej kontekstu historycznego i odbiorców, one nas mają uczyć o Bożym Królestwie i one to zrobią. Bo Duch Święty już o to zadba, pod warunkiem, że nie będziemy pochopni, pośpieszni w wyciąganiu wniosków, ale pozwolimy się skupić i Duch Święty każdemu z nas objawi, nawet ludziom prostym, teraz myślę o pewnych kobietach, które mieszkały na wsi, szkoły podstawowe tylko skończyły, jak kapitalnie rozumiały Boże Słowo, byłem nieraz zdumiony, gdy miałem 20 lat, 22, jeździłem po tych wioskach i z nimi rozmawiałem, to byłem zdumiony ich wiedzą, ich bogactwem zrozumienia czegoś, czego ksiądz ich na przykład nie rozumiał, bo akurat tym się nie zajmował, bo nie był specjalistą od przypowieści, ale od innych zagadnień, a one się nagle okazało, na tym znają, że ksiądz po kolędzie, gdy był u niej, też był zdumiony. Dlaczego? Dlatego, że Duch Święty nam to wszystko przekaże. Pod warunkiem, że my będziemy rozsądni, że rozumnie podejdziemy, a nie tak tylko spontanicznie i powierzchownie. Największą trudność nam sprawia często zrozumienie zaskakującej konkluzji. A to możemy sobie omówić na przykładzie tego zarządcy, który trwonił pieniądze swego pana. Pamiętamy tę historię z Ewangelii Łukasza, 16 rozdział. Kazano mu przedstawić rachunki, a po tej remanencie okazałoby się, że już koniec jego interesów. A tamten koniec mógł oznaczać śmierć. I w pewnym momencie on się zdecydował, aby dokonać kradzieży. I powpisywał niewłaściwe cyfry, liczby do tych wszystkich rachunków i wiemy, że w ten sposób uporządkował swoje rachunki, ale oszukał, bardzo poważnie oszukał swego pana. I by się wydawało komuś, że podobnie i my mamy postępować, czyli oszukiwać. A tymczasem Jezus pochwalił tego nieuczciwego zarządcę. Bo Panu Jezusowi nie chodziło o szczegóły, o to, jak on do tego doszedł, co zrobił, ale chodziło o to, że ten człowiek zrozumiał, że gra się toczy o wszystko. Był zdeterminowany ratować swoją skórę, a więc działał szybko. I Panu Jezusowi w tym kontekście, do tych odbiorców, chodziło o pobudzenie ich do szybkiego działania, by wejść do Bożego Królestwa. A więc nieważne jest zarządca, pieniądze, oszustwo, to było nieważne. Ważne było to przesłanie, podobnie jak w tym dowcipie. Przesłanie, działaj szybko, bo gra toczy się o wszystko. Więc natychmiast się opamiętaj, bo teraz jest czas zbawienia, bo Królestwo Boże to jest dobra nowina o zbawieniu. Podobnie jak przypowieść o skarbie ukrytym czy perle, tam chodzi o radość odkrywania. I stąd nie wolno alegoryzować wypowiedzi Jezusa. Ale trzeba się nauczyć je czytać, studiować, by usłyszeć to wezwanie, jakie jest zawarte, by się opowiedzieć wobec Jezusa oraz ustosunkować się do Jego zaproszenia nas do Jego Królestwa. Dlatego też nasze problemy są wyjątkowe, bo ówczesnym słuchaczom nikt nie musiał objaśniać tego, co było mówione. Oni wszyscy rozumieli i od razu się dali wciągnąć w ten tok opowieści. Ale my to mamy spisane, to nie jest do nas mówione. Mamy to spisane, czytamy w takiej dużej odległości czasowej od tamtych ludzi i stąd my musimy objaśnić, rozpoznać punkty odniesienia i wtedy dopiero patrząc na kontekst biblijny na przykład, zrozumieć, o co chodzi. I też ważna rzecz jest, tak na koniec już tego wstępu do tego konspektu, zachęcam, aby każdy sobie pobrał i spokojnie go przestudiował, że wszystkie przypowieści się w jakiś sposób łączą, wiążą z Królestwem Bożym. One po prostu zwiastują Królestwo Boże, że ono już jest obecne na ziemi w osobie Jezusa Chrystusa i ono oczekuje dopełnienia. Pamiętacie, mówiliśmy wcześniej, że już się stało i jeszcze się nie dopełniło. I my ciągle żyjemy w tym już i jeszcze nie. A więc grzesznicy muszą jak najszybciej usłyszeć o tym, że nadciąga sąd, że potrzebują dobrej nowiny i w nią muszą uwierzyć, że się muszą pośpieszyć, że mocarz już jest obezwładniony, lekarz już zszedł do chorych, zbawiciel do grzeszników, drzwi domu ojca stoją otworem, że właściciel winnicy wypłaca jedną dniówkę wszystkim i tym, którzy pracowali 12 godzin i tym, którzy pracowali jedną godzinę, bo ma zasadę ten właściciel nie takiej sprawiedliwości społecznej, jak nam się wydaje, ale łaskawość, łaska. I stąd te przypowieści mogą nas napełnić wielką radością, dlatego że one mówią, iż nadszedł jubileuszowy rok Bożego uwolnienia, akceptacji, odpuszczenia. I ten, którego ukryty majestat każde słowo przypowieści rozświetla, to jest Zbawca, nasz Jezus Chrystus. I teraz niech Pan Jezus nas błogosławi, gdy będziemy sobie analizować ten konspekt, gdy będziemy poszerzać sobie swoją wiedzę, abyśmy nawet tak proste, jakby się wydawało, przypowieści nie rozumieli opacznie, ale w sposób właściwy. A następne rozważanie to będzie Dzieje apostolskie, błogosławione precedensy. I właśnie będziemy mówić o tym, jak nas kusi, abyśmy kopiowali apostołów. Abyśmy dzieje apostolskie dzisiaj koniecznie mieli. My mamy cały czas dzieje Kościoła, dzieje Ducha Świętego, ale nie dzieje tamtych apostołów. Każdy w swoim pokoleniu ma swoje dzieje. I niech nas Bóg błogosławi.